Jest z nami Artur Sobiela, cześć.
Dobry wieczór.
Wydawca płyty Andrzeja Koczana, ale też autor Narodowego Spisu Zespołów wraz z Tomaszem Sikorą, zawodowo historyk, zdaje się.
Tak, ta część zawodowa zajmuje mi bardzo dużo czasu mojego aktywnego, więc wszystkie te rzeczy inne, że tak powiem, po godzinach.
No i po godzinach jesteś bardzo aktywny, o czym zaraz się pewnie przekonamy. No i Andrzej Koczan, muzyk.
Dobry wieczór, witam wszystkich.
Związany przez lata z takimi formacjami jak Parapampam Trio czy Trzeszcz z Olsztyna, no a wcześniej między 98 bodajże 2005 grający w Trójmiejskiej Ściance. No a spotykamy się, bo na przykład w lipcu ukazała się płyta Andrzeja Koczana Zagubiony na kresach, wydana przez Okieno Records, czyli autorski projekt Artura. Właśnie miałem was zaprosić nieco wcześniej, ale jakoś tak lato szybko minęło. Dobrze się stało, że już jest za oknami jesień. Łatwiej was chyba było też ściągnąć na wieczorną audycję. Porozmawiajmy może za chwilę o tej płycie, o jej genezie, ale chciałbym się zapytać o ten tytuł, Zagubiony na kresach, przy czym kresy małą literą, a więc chyba nie chodzi o kierunek geograficzny.
Bynajmniej. Rzeczywiście utwór powstał tuż przed moją wyprawą taką turystyczną do Lwowa i szukałem dobrego tytułu i wpadło mi tak po prostu Zagubiony na kresach, ale wybór małej literki jednak jest świadomy, bo to nie chciałem takiego odniesienia polonofilskiego czy polonocentrycznego. Chciałem bardziej pokazać, że po prostu różne są kresy, są kresy wytrzymałości, są kresy miłości, kresy nienawiści, kresy wytrzymałości. No i tak naprawdę to, tak jak George Harrison mówił, all things must pass, nie? Czyli wszystko mija, albo wszystko się obraca i wraca do punktu wyjścia. Czasami można się w tym zagubić.
Zaraz zagubimy się w tej twojej płycie, dodamy tylko, że to nie są rzeczy nowe, ale archiwalne, które Artur gdzieś wygrzebał.
To znaczy, to są głównie nagrania z lat 2004-2007. Wtedy Andrzej właśnie powrócił do Olsztyna z tego wielkiego świata związanego ze ścianką. Tak na stałe zaczął grać tutaj z kolegami, powstał zespół Trzeszcz, a też przy okazji zaczął tworzyć bardzo dużo tych nagrań w domu, tworząc taką prawdziwą muzykę lo-fi. I te nagrania z tego okresu, no wtedy prezentował tutaj grupie kilkunastu osób i one no już wtedy zachwycały mnie przynajmniej i myślę, że innych też. I tak potem tak gdzieś trafiały do tej przysłowiowej szuflady czy też pliku w komputerze, foldera. Ale cały czas z tyłu głowy była taka myśl, żeby te nagrania ujrzały światło dzienne. No i w końcu po tych wszystkich trudach, latach, mozołach się odnalazły z tych kresów.
Za chwilę jeszcze porozmawiamy o genezie tego pomysłu, żeby wydać ten materiał na płycie winylowej. Chociaż on jest też w internecie, a teraz posłuchajmy fragmentu. Będzie to dosyć krótka i instrumentalna kompozycja Afterglow.
Radio UWM FM.
Powiedziałeś, Artur, że już wtedy, czyli prawie, czy w zasadzie 20 lat temu te nagrania domowe Andrzeja ci się podobały, no ale musiało trochę lat upłynąć i wody w łynie, aby one ujrzały światło dzienne w postaci płyty winylowej, czy obecności w internecie, w postaci plików elektronicznych. Kiedy zapadła decyzja, że jednak robicie coś z tym materiałem? Czy trzeba było Andrzeja namawiać, czy to po prostu zależało od tego, że w końcu znalazł się ktoś odważny, kto sięgnął po tego typu dźwięki?
To znaczy, dylemat główny był taki, że tych nagrań w tamtym okresie powstało kilkadziesiąt. I tak naprawdę wszystkie są dobre. I teraz podstawowy problem był selekcji. Na początku miała powstać płyta kompaktowa, wobec tego właśnie w tym naszym trudzie wspólnym zaczęliśmy ustalać, wybierać najlepsze wersje, też najlepsze jakościowo wersje tych utworów, które często funkcjonowały w różnych w ogóle formatach. Wtedy zostało wybrane kilkanaście utworów. Później, kiedy się to zmaterializowało w sensie płyty, że będzie ta decyzja o płycie jednak winylowej, więc wtedy też trzeba było skrócić ten materiał, chociaż on jest bardzo naładowany, to jest 50 minut. Także ta płyta jest, to rzeczywiście jest maksimum tego, co tłocznie przyjmują do realizacji. No i się bardzo cieszymy, że to akurat ten zestaw się w całości zmieścił, no bo to jest taki pakiet, bym powiedział, taka jazda obowiązkowa, jeśli chodzi o Andrzeja. Przynajmniej tutaj chyba według naszych wspólnych ustaleń. przede wszystkim ta przepastność tego materiału była pewnym trudem i też skomponowanie go tak, żeby zarówno utwory z głosem, jak i utwory instrumentalne, które powiedzmy przeważają, no tak ładnie komponowały się w pewną całość dramaturgiczną na tym long playu. Ja jestem zadowolony i to nie jest też ostatnie słowo.
No, o tym jeszcze będziemy mówili, o tych kolejnych słowach Okieno Records. A ja teraz do Andrzeja mam pytanie, bo naprodukowałeś tych utworów, że aż wydawca miał problem z selekcją. Jak wspominasz tamten czas, kiedy tak kompulsywnie nagrywałeś?
To znaczy początki tego mojego domowego nagrywania sięgają jeszcze czasów, kiedy współpracowałem z zespołem Ścianka. A co mnie tak najbardziej zainspirowało, no to parę takich splotów fajnych sytuacji. No jedno to było takie, że po prostu kolega udostępnił mi software do nagrywania muzyki na komputer, a bardzo ważnym też jakby bodźcem było to, że w 2003 roku chyba pojechałem sobie do Anglii, wykonałem jako stary Beatlesiak pielgrzymkę do Liverpoolu, tam obszedłem wszystkie miejsca obowiązkowe. I wróciłem do domu i patrzę, kurczę, no mam gitarę basową, mam jakieś klawiszki, mam sprzęt do nagrywania i dlaczego ja nie nagrywam? No może po prostu miałem kilkuletni taki zastój twórczy i po prostu worek się rozsypał. I powstało kilka, tak jak Artur mówił, że powstało kilkadziesiąt utworów, które myślę, że no warto by puścić dalej w świat. Tutaj to jest taka rzeczywiście żelazna jazda obowiązkowa, to co weszło na ten pierwszy long play. Ale no, to, że ja zagrałem na wszystkich instrumentach, jestem jakby sprawcą tutaj takim dźwiękowym i kompozytorskim i autorskim, to jednak uważam, że również bardzo ważnym twórcą tego albumu był Szymon Szwarc, który dokonał masteringu, wykonał doskonałą robotę, uważam, te utwory. Ja te utwory sam lubiłem słuchać, bo to były takie moje dzieci jakby. Po tym masteringu Szymona Szwarca one jeszcze nabrały takiej przestrzeni i jakiegoś takiego większego konkretu. No ale też zasługa Artura, że właśnie powybierał akurat te utwory i rozlokował je w takiej kolejności, że ta płyta stanowi całość też uważam, że można ją, pozwolę sobie użyć tego słowa, koncept album. Być może, no jeśli komuś taka konwencja się podoba, to może tę płytę odbierać jako koncept album.
Mówimy o nagraniach sprzed tam 17-20 lat, tak. Z lat 2004-2007, a nagrywałeś się wcześniej w domu, jeszcze zanim zacząłeś występować w gwiazdorskim zespole Ścianka?
Oj, to początki to takiego home recordingu to jeszcze dużo wcześniej. To się zaczynało od takich czasów, kiedy jeszcze byłem chyba w liceum, czy nawet w podstawówce. Brało się dwa magnetofony typu Grundig. Nagrywałem pierwszą ścieżkę na jeden magnetofon, puszczałem ją, dogrywałem kolejną gitarę. Później miałem magnetofon czterośladowy kasetowy. Z tego też powstała ciekawa sesja, ale tutaj też będzie konieczna po prostu ingerencja dobrego masteringowca.
A jakie to lata mniej więcej?
90. W zasadzie to ten utwór, który poleciał tutaj, ten Afterglow, to jest najstarszy z tych wszystkich, bo on w zasadzie tak troszeczkę wyprzedza wszystko, bo to jest chyba 97 rok nawet, powiedziałbym. I to jest totalna improwizacja. Po prostu sobie podłączyłem magnetofon, zacząłem sobie improwizować i powstał ten utwór Afterglow. Tak to wyglądało.
Jest taka sesja właśnie kilkoutworowa. Też się przymierzamy do niej, taka bardzo lo-fi z 97 roku, właśnie na ten czteroślad nagrana i no to są nagrania, tak powiem, które na pewno warto, żeby ujrzały w takim czy innej formie światło dzienne.
To my teraz słuchamy tego, co znalazło się na płycie winylowej i co możecie znaleźć na Bandcampie Andrzeja Koczana czy Okieno Records, już nie pamiętam w tej chwili. Zagubiony na kresach, kolejny utwór. Utwór, który od razu zwrócił moją uwagę przy pierwszym przesłuchaniu. Ryba, młot i rozgwiazda.
Radio UWM FM.
W dzisiejszym piórniku dominują brzmienia lo-fi, czyli brzmienia niskiej jakości, choć wcale nie niskiej wartości artystycznej. Andrzej Koczan, Zagubiony na kresach, wydawnictwo, które ukazało się pod szyldem Okieno Records i teraz trochę zostawiając Andrzeja w spokoju, niech sobie dopija kawkę, chciałbym o tym wydawnictwie porozmawiać. Mikrolabel prezentujący muzyczne mikroperełki z mikrowarmi, mikromazur i innych mikroświatów. Tak można przeczytać na Facebooku, fanpage'u Okieno Records. Czy rzeczywiście wszystko o mikrocie interesuje?
Tak, tak. Mikronakłady to jest właśnie mikrolabel, odpowiednie słowo. Ta płyta to jest i tak wielki nakład jak na mikrolabel, bo 100 egzemplarzy tłoczonego winyla, 180-gramowego, czyli takiego w bardzo dobrej
jest ciężki, to czuć.
Jakości i w odpowiedniej, no tak, z odpowiednią pieczołowitością, mam nadzieję, przygotowanego.
To a ta jest... nazwa, taka po prostu niegramatyczna.
Okieno.
Okieno. No, mój, bo w to logo, tutaj dodam tak. Słuchaczom, którzy nie widzą, jest faktycznie okno, ale czemu okieno?
Zawdzięczamy to kolejnej osobie z regionu, czyli Jakubowi Michalczeni, który w swojej książce Gigusie, opowiadającej o dość brutalistyczny sposób o świecie korsz lat 90. Tam używa takiego specyficznego języka, który jest taką młodzieżową deformacją, czy też taką wariacją autora na temat młodzieżowej deformacji i tam między innymi pada takie sformułowanie na okno, okieno. Tam są tego typu właśnie te słowne deformacje i jakoś tam jest taka fraza, że pora okieno roztworzyć. No i właśnie tak, właśnie pora okieno roztworzyć. Pora w końcu była uruchomić ten mikrolabel, bo jako muzyczny maniak i kolekcjoner płytowy.
No archiwista historii, od lat więc to się wszystko wiąże.
Różnych takich historii, również muzycznych, czy przede wszystkim muzycznych, no to zawsze chciałem taką sobie mikroinicjatywę wytworzyć. Zawsze to było jakieś takie marzenie. No i zacząłem od takich rzeczy z udziałem nawet własnym, skromnym, a potem...
I do tego chciałem przejść.
A potem najbliższych tutaj przyjaciół. Ale tak naprawdę label by nigdy nie powstał, gdyby nie było tego pretekstu w postaci tego, że naprawdę fundamentalne było wydanie właśnie nagrań Andrzeja. To był taki powód stuprocentowy, żeby... I najważniejsze, żeby uruchomić w ogóle tą inicjatywę i zacząć się w to wszystko bawić.
Ale zanim pojawił się Zagubiony na kresach, to na Bandcampie pojawił się taki twór, efemeryda chyba, 1000 wrzecion. Artur Sobiela, głos, Tomasz Sikora, muzyka, instrumenty i Paweł Nałysnik, pozdrawiamy, Kętrzyn, muzyka, instrumenty. No i ty tam... krzyczysz, recytujesz, w bardzo ekspresyjny sposób przedstawiasz w każdym razie teksty, jak nie mam własne.
No nie własne. No nie własne. Własne są dwa.
Emilii Konwerskiej zdaje się.
Nie,
coś.
Nie. To w projekcie Bawełna, a tutaj jeżeli chodzi o 1000 wrzesion, to jest taki projekt, który przez niektórych był też nazwany metapolitycznym, bo to jest projekt, gdzie właśnie dość radykalny, no taki powiedzmy na przecięciu jakiejś formy industrialno-noizowo-punkowo eksperymentalnej, to wszystko sobie gra i tam są, pojawiają się takie postaci historyczne, również twórcy tekstów, to jest Ho Chi Minh, jak Ernst Jünger, jak Władysław Broniewski na przykład, czyli postaci z różnych, że tak powiem, biegunów radykalizmu ideowego.
No ja ciebie nie posądzałem o tego typu poglądy, ale jednak wydawało mi się, że to jest jakaś stylizacja po prostu, a to są...
Tak, to są wiersze na przykład Ho Chi Minha, bo Ho Chi Minh wydał taki tomik w 1962 roku, on wyszedł w Polsce, Dziennik więzienny. I to są bardzo dobre, takie czterowiersze pisane, to jest taka jakby wietnamska technika pisania tych wierszy, więc to też przede wszystkim chodzi o jakość tych tekstów, tak? No, ale mamy postać z kolei z innego bieguna rewolucyjnego, konserwatywnej rewolucji, czy właśnie Ernsta Jüngera, ale łączy to wszystko taki biegun, taki aspekt takiej, no rewolucyjny nazwijmy to właściwie, a moje teksty, dwa, które tam są na tym użyte, to jest tekst Rogowiec o elektrowni Bełchatów, taka apoteoza energii i pozyskiwanej z węgla. Dzisiaj to niezbyt, że tak powiem, modnie podnosić takie tematy i o taki utwór o Janie Hemplu, też zapomnianej postaci z takiego polskich biegunów ideowych właśnie anarchizmu, komunizmu. No to jest, że tak powiem, dla tych, co lubią tropić takie rzeczy.
To jest twój świat, historia idei. I na chwilę zostawię Okieno Records, bo o tych planach, o których jeszcze dokładnie mówić nie możesz, jeszcze bym chciał porozmawiać, ale skoro jakiś czas temu wpadła mi w ręce książka, którą popełniłeś wraz z Tomaszem Sikorą, no to też wspomnijmy o narodowym spisie zespołów. Dla osób postronnych być może dzieło kuriozalne, bo zawierające po prostu spis polskich alternatywnych zespołów. Od litery A bodajże, chyba nie ma...
A nawet jakichś takich różnych symboli.
Symboli, tak, do aż do Ży, a nawet do alfabetu naszych tak. Wschodnich sąsiadów. Jak ta książka została przyjęta w kraju, że tak powiem? Co mówią ludzie?
Ona wyszła 2 lata temu i się wtedy naprawdę cieszyła w sumie dużą recepcją. Tam się ukazało kilkanaście recenzji, w tym też w culture.pl, Gazecie Wyborczej, w takich dużych, że tak powiem, mediach. Polityce Paweł Dunin-Wąsowicz nam poświęcił tam kilka stron.
To jest ciekawa sprawa. Ja przeczytałem ją w całości od pierwszego znaku do ostatniego.
Taka książka w sumie, której się nie czyta. My jesteśmy też
dumni
z Tomkiem z tego, że udało nam się tam przemycić te kilkanaście stron wkładki również z okładkami, nad którymi pracowaliśmy bardzo długo nad tym wyborem, żeby te okładki w naszym mniemaniu albo takie najbardziej istotne, albo najbardziej kuriozalne z kolei z tych polskich gatunków bardzo szeroko rozumianej alternatywy się znalazły. No niektóre szokujące, niektóre obrzydliwe, niektóre no właśnie kuriozalne, tak, ale w tych, żeby to właśnie pokazać to całościowe spektrum tego zjawiska oraz to jak bardzo szerokie kręgi zataczała muzyka alternatywna. To znaczy, że to były zespoły również, które były nie tylko w centrach, ale w miastach powiatowych, małych miasteczkach, wsiach niekiedy nawet, w wszystkich regionach Polski i która tak naprawdę bardzo wiele osób uczestniczyło w tworzeniu tej oddolnej kultury. Już nawet nieważne, jaka ona była, czy ona była dobra, czy ona była zła, ale tak naprawdę można powiedzieć, że to jest taki portret tego potencjału twórczego, który tkwi po prostu w nas.
Andrzej, ile twoich zespołów jest w tym spisie, w których grałeś?
Nawet nie sprawdzałem, szczerze powiedziawszy.
Ze 30.
Pod takim kątem nie przeglądałem tego wydawnictwa.
Ale Chleb z Kiełbasą z Torunia to chyba nie twój zespół, bo tak pierwszy co mi rzuciło się w oczy.
Nie, jeżeli w ogóle mówić o jakichś lokalizacjach, to możemy tylko mówić o Olsztynie i o Trójmieście, tak? To są lokalizacje, których się wyświetlałem.
To o tych wyświetleniach za chwilę porozmawiamy, a teraz muzyka. Mecha Godzilla kontra Absent. Chyba zapytam cię o ten tytuł, ale to za chwilę.
Radio UWM FM.
To, jak wyobrażam sobie, krocząca Mecha Godzilla, to jej właśnie postępujący rytmiczny chód.
Taki taniec bardziej.
No ty słyszysz taniec, okej. Okay. A ten absent to właśnie po tym... Mecha Godzilla kontra Absent to tytuł tego utworu, więc zakładam, że ten wielki japoński chyba stwór gdzieś się wyłonił, po prostu zmierzył się z innym potworem.
Szczerze powiedziawszy, to tak jak większość tych utworów, które się znalazły na tej płycie, tytuły na początku były czysto robocze i później się okazało, że są na tyle dobre, że można je zostawić i często tworzyłem, w ogóle mówiąc o tekstach jakichkolwiek, czy to jest tylko tytuł, czy to jest w ogóle zaśpiewany tekst utworu, troszkę to się odbywało na zasadzie takiego pisma automatycznego. Ja pozwalałem ręce troszeczkę samej pisać, troszeczkę, żeby szukałem sobie dla zabawy rymów, czasami nawet niedokładnych. I czasami okazuje się, że wystarczy troszeczkę odczekać i okazuje się, że to pismo automatyczne nabiera jakichś znaczeń pod wpływem naszych doświadczeń albo pod wpływem tego, co zaobserwujemy w życiu. I akurat ten utwór, który poleciał, Mecha Godzilla kontra Absent, no zacznę może od tej drugiej części, Absent, tak? Czyli specyfik, który
ja nie mówię... Spożywasz codziennie rano.
No, co drugi dzień, tak. No, ale tak szczerze powiedziawszy, to już to miałem okazję wypić taki Absent, no, taki oryginalny, taki prawdziwy, sporządzony z ziół. I to się odbywało na jakiejś imprezie w domku. Większość osób już po prostu poszła spać, zrobiła się już ciemna noc, a ja sam zostałem i słuchałem sobie śpiewu ptaków i szumu drzew. I to wszystko mi się komponowało w taką idealną jakąś taką całość. Po prostu słuchałem tak jakbym płytę sobie kupił, jakąś fajną, fajnego zespołu i sobie tego słuchałem. Czyli ten absent jako rzecz taka, no może psychoaktywna, troszkę taka inspirująca, jako coś takiego właśnie do odczuwania, do jakiejś wrażliwości nawet jako słuchacz. A tu mamy z drugiej strony tą Mecha Godzillę, tego wielkiego takiego potwora robota, totalnie odhumanizowanego, no, który tylko sieje śmierć i zniszczenie, tak? Więc mamy tutaj niezły pojedynek, tak, stworów.
Tych stworów jest więcej na płycie Andrzeja Koczana, Zagubiony na kresach, o której dziś mówimy. Ona okazała się w lipcu na płycie winylowej, ale znajdziecie ją również w internecie na Bandcampie. Na teraz jeszcze obiecałeś trochę tych opowieści o swojej przeszłości sprzed Ściankowej, Olsztynie, bo to mnie zawsze interesowało, te zespoły, których już nie pamiętasz, ale Artur je trochę pamięta, w których grałeś przed tym rokiem 98, powiedzmy. To był zawsze bas?
Nie zawsze. Zacząłem grać na gitarze po prostu klasycznej, później akustycznej. I grając jeszcze tutaj w Olsztynie w różnych takich zespołach, czy to z nazwą, czy bez nazwy. Zresztą tutaj to ciekawe wspomnienie, bo odnowiłem kontakt z kolegą, dzięki któremu się w zasadzie Bogusz, pozdrawiam cię Bogusz, jeśli słuchasz, dzięki któremu w ogóle zacząłem grać i tworzyć też muzykę. Żeśmy tworzyli taki tandem, byliśmy strasznie wpatrzeni w Lennona McCartneya.
To podstawówka była?
Podstawówka i liceum. Tak, tak. Mhm. No a kiedy wyemigrowałem do Trójmiasta na studia, zresztą to nie były studia muzyczne, tylko to była anglistyka, na początku zacząłem grać z takim zespołem, którego inspiracjami były takie zespoły jak The Cure, trochę właśnie takiej zimnej fali, ale również kolega, który był liderem tamtego zespołu, zaszczepił we mnie zainteresowanie takimi bardziej ambitnymi projektami typu King Crimson. To wtedy bardzo, bardzo mi się poszerzyły horyzonty. No, mnie jako słuchacza, tak, to bardzo jakoś rozwinęło. Później grałem również w innych zespołach, które na przykład były bardziej wpatrzone w projekty typu Grateful Dead, czyli taki rock amerykański
psychodeliczny
z dużą dozą improwizacji. A jeśli chodzi o zespół Ścianka, to już pod koniec moich studiów, czyli 96 rok, to w tym czasie to ja próbowałem jakoś tak zrealizować swój projekt, już w końcu taki bardziej autorski, i wespół z kolegą Radkiem Okrasko, żeśmy stworzyli kilka utworów wspólnie. Mieliśmy jeden koncert w Gdańsku, dosyć ciepło przyjęty, ale no, studia się kończyły, musiałem niestety ze względu na różne sytuacje i takie okoliczności życiowe jednak musiałem wracać do Olsztyna. Zespół się rozpadł, a faktycznie no, te różne szkoły, które przeszedłem, to były słyszalne w zespole Benzina, tak się on nazywał. No i wtedy poznałem też chłopaków z zespołu Ścianka. Wtedy grał na basie w Ściance oryginalny basista Wojtek Michałowski, który też ze względu na jakieś okoliczności życiowe musiał zaniechać muzykowania. No i szczerze powiedziawszy, dopiero jak wróciłem do Olsztyna i zacząłem pracować w Olsztynie, dostałem propozycję od zespołu Ścianka, żeby na stałe wskoczyć po prostu w buty basisty. I to trwało ile? 7 lat, tak?
I wtedy cię widziałem bodajże w programie Viva 2, a kojarzyłem cię z korytarzy uczelni.
Tak. No, z czegoś trzeba było żyć, więc pracowałem na uczelni jako asystent.
Artur, wróćmy, bo widzę, że tak się gdzieś zapatrzyłeś. Wróćmy trochę do ciebie. Kończąc powoli już naszą rozmowę, chciałbym zapytać o te kolejne enigmatyczne plany Okieno Records. Wspominałeś, że dużo jeszcze Andrzeja masz w zanadrzu. Czy to rzeczywiście jeszcze będzie ten kierunek, w którym chciałbyś iść?
No na pewno w przyszłym roku też analogiczna płyta analogowa ukaże się z kolejnym wyborem, takie volume 2 tych nagrań, które tutaj w zanadrzu są. Oczywiście też poddanych odpowiednim zabiegom masteringowym. A jeżeli wspomnieliśmy Szymona Szwarca, to w tym roku chcę jeszcze, żeby ukazała się też w formacie takim 100 egzemplarzy płyty winylowej projekt tutaj Ski, w którym też to wyszło na kasecie w Pointless Geometry, ale to też będzie taka edycja winylowa. Też to jest trochę rozszerzenie, ponieważ tu mamy do czynienia z Toruniem i z Torunia drugi projekt, który też jest taką reedycją, ale czegoś, no płyta wyszła tylko w formacie CDR, przez wytwórnię BDTA kiedyś, czyli Porcje Rosołowe. To jest taki duet. Lech Nienartowicz, Mateusz Wysocki, Ambient Field Recording. Bardzo dobra, lubiana przeze mnie rzecz. Jeszcze może ciekawostka, ale na razie jeszcze nie mogę zdradzić, z archiwaliów olsztyńskich odmentów z lat 80. dwie rzeczy się szykują.
O tym mówiłeś, ale zabroniono mi mówić.
Na razie jeszcze nie.
W każdym razie jest to dosyć znany, jeżeli ktoś kojarzy.
Ale drugi jest mniej znany. Natomiast jeszcze zaprosił mnie po tym właśnie tysiącu rzeczom Bartek Zaskórski, znany skądinąd z różnych projektów eksperymentalno-elektronicznych, do współpracy. On ma taki, nagraliśmy w zeszłym roku, to wyszło na kasecie, pod szyldem Porosty, to znaczy ja tam jestem tylko gościnnie, tam w kilku utworach. I to wyszło tylko na kasecie, nakładem takiej niemieckiej małej wytwórni i to być może też będzie na formacie winylowym. Także tych planów na ten rok i przyszły jest jeszcze dużo.
To jak coś zostanie zrealizowane, to my tu chętnie o tym opowiemy i puścimy. A na zakończenie Para Pam Pam Trio, nieodżałowane niestety, ale nie będę cię, Andrzej, pytał, kiedy znów, może kiedyś zagracie w tym składzie.
Właśnie się reaktywujemy.
O!
To jest news.
To jest news gorący na sam koniec i ty to jak trzymałeś, nic mi nie mówiąc, ale może dobrze. Posłuchajmy Para Pam Pam Trio na zakończenie pierwszego wydania audycji Piórnik. Dziękuję za obecność w naszym studiu. Artur Sobiela.
Dziękuję bardzo.
I Andrzej Koczan.
Dzięki. Dobrego wieczoru.
Dobrego wieczoru.